tych dniach mija 20. rocznica beatyfikacji 108 polskich męczenników II wojny światowej. Z perspektywy historii Kościoła, co ksiądz mógłby powiedzieć o tym wydarzeniu?
Ksiądz Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezji Zielonego w Lechiczynie. Szczęść Boże. To wydarzenie, które konkretnie miało miejsce 13 czerwca 1999 roku, no jest wyjątkowym w dziejach Kościoła Polskiego. Może sobie tego do końca nie uświadamiamy i chyba ono jest ciągle jeszcze niedoceniane, ale tego dnia w ciągu jednego momentu liczba polskich świętych błogosławionych została podwojona. Przez minione 1000 lat mniej więcej właśnie tylu świętych błogosławionych naszych rodaków z naszą polską ziemią związanych zostało wyniesionych na ołtarzu. Oczywiście ich jest o wiele więcej, ale tych wyniesionych na ołtarze, których kult został zatwierdzony, mniej więcej tyle, co właśnie tutaj w ciągu jednego momentu. Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi, dał nam orędowników w liczbie ponad 100. To było coś niebywałego. Można powiedzieć, że to wielkie wydarzenie wpisuje się także w inne wydarzenie, bo to było w czasie konkretnej wizyty pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny i ta beatyfikacja dokonała się kilka dni po wizycie Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, na Podlasiu, w diecezji siedleckiej, w diecezji drohiczyńskiej. Akurat 10 czerwca Ojciec Święty nawiedził Siedlce, później Drohiczyn i 3 dni później wyniósł na ołtarze właśnie to liczne grono, więc nawet nie sposób nam rozdzielić tych wydarzeń, a był to 13 czerwca 1999 roku, gdy święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji, ogłosił błogosławionymi właśnie męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Tu trzeba uściślić tych, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowskich niemieckich nazistów, tych, którzy właśnie służyli tej ideologii totalitarnej z Zachodu. Zupełnie odrębna sprawa to męczennicy Wschodu, którzy zginęli z rąg sług komunizmu. To w tej chwili toczy się, właściwie rozpoczyna się proces, zbierane są informacje o kandydatach na ołtarze, męczennikach z II wojny światowej, których zabili słudzy ideologii komunistycznej. Męczennicy, którzy ponieśli śmierć z rąk Niemców, z rąk sług Hitlera, to właśnie jedna z grup, bo to nie jest ostatnia, bo jeszcze są kolejne grupy, zresztą nie są to też pierwsi męczennicy zabici przez Niemców z Kościoła Polskiego, którzy doczekali chwały ołtarzy. Pierwszym był święty Maksymilian Maria Kolbe. Później kolejnym był błogosławiony biskup włocławski Michał Kozal, biskup pomocniczy włocławski. I właśnie ta beatyfikacja biskupa Kozala w 1987 roku, w czasie trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, ta beatyfikacja, że tak powiem, poddała myśl, że przecież jeszcze jest wielu takich męczenników. Myślano o kapłanach, ale nie tylko, także i o osobach świeckich, o siostrach zakonnych, nawet o alumnach, braciach zakonnych, właściwie wszystkie, można powiedzieć, stany tutaj znalazły się w tej grupie 108 męczenników, ale i ta okazała się jeszcze niekompletną, to są właściwie tylko przedstawiciele męczenników, ponieważ ich jest o wiele więcej.
108 męczenników błogosławionych, wyniesionych na ołtarze, bardzo liczna grupa, ale chociaż mija już 20 lat od beatyfikacji, to są to ciągle postacie mało znane.
Rzeczywiście jest takie zjawisko. Kiedyś rozmawiam z jednym akurat księdzem, całkowicie nie z naszych stron, i akurat mówi, skąd pochodzi. Ja tak troszeczkę znając niektórych tych męczenników dokładnie, innych mniej dokładnie, akurat jednego z nich znałem tak bliżej właśnie, skąd pochodził. I mówię, a wie, to ksiądz jest rodakiem właśnie tego błogosławionego. I on zrobił wielkie oczy, bo w ogóle o nim nie słyszał, chociaż pochodził z sąsiedniej parafii. Więc rzeczywiście są takie, można powiedzieć, braki, aczkolwiek to też może wynika z faktu właśnie, że ich jest ponad 100 osób. A więc trudno ogarnąć całą grupę i zazwyczaj, jeśli już kogoś znamy, to właśnie tego nam bliższego z parafii, z okolicy, czy to pochodzącego, czy tu na tym miejscu danym żyjącego, dążącego do świętości. Więc z tego też może wynika ten problem. Aczkolwiek niewątpliwie jest, jak wspomniałem, trochę w ogóle sam ten fakt wyniesienia na ołtarze tych męczenników niedoceniony w takim stopniu, w jakim chyba by należało doceniać to wydarzenie. I za tym idzie właśnie ciągle ta trochę mała świadomość tej wielkiej liczby orędowników, jakich mamy. To jest w ogóle w gronie tych 108. Jak wspomniałem właśnie, są biskupi. Samo to określenie, nawet w formularzu liturgicznym męczenników, to jest błogosławionych 108 polskich męczenników z II wojny światowej, bądź takie już ściśle liturgiczne, liturgiczne błogosławionych Antoniego Juliana Nowowiejskiego i towarzyszy. Antoni Julian Nowowiejski był biskupem płockim, no miał tytuł arcybiskupa, dlatego zgodnie z taką precedencją kościelną jest właśnie na tym pierwszym miejscu wymieniony. I towarzysze w takiej rozszerzonej formie dodaje się jeszcze trzy osoby, to jest jeden z kapłanów diecezjalnych, zakonnik i przedstawicielka akurat wiernych świeckich, bo tacy, jak wspomniałem, też są właśnie w tej grupie 108, to jest błogosławiona Marianna Biernacka, zwykła, prosta, wiejska kobieta, która oddała życie za swoją synową. Synowa miała być wzięta i syn zresztą też na rozstrzelanie i ona nie za syna, ale za synową. Prosiła Niemców, by ją wzięli na śmierć, ponieważ ta synowa była w stanie błogosławionym. Więc no, przeróżne mamy postaci właśnie w gronie 108 męczenników. Oczywiście gro tych męczenników to są kapłani. Dlaczego kapłani? No nie powinno nas to mocno dziwić, ponieważ kapłani byli na takim głównym celowniku niemieckiego okupanta. Zresztą to było, wynikało i z ideologii. Ideologia hitlerowska była sama w sobie antychrześcijańska. Natomiast na podbitych ziemiach polskich też Niemcy doskonale sobie zdawali sprawę, czym są kapłani, czym jest Kościół katolicki dla Polaków. Że jeśli Kościół się zniszczy, wtedy będzie dużo łatwiej rozprawić się z Polakami. Zresztą tak to wprost wyrażali. Reinhard Heydrich, szef Policji Bezpieczeństwa, właśnie w pierwszych dniach, już we wrześniu 1939 roku stwierdził, że no, trzeba się pozbyć czołowych wad ludności polskiej, tak to określił, właściwie unieszkodliwić, jak to wyraził, przez przede wszystkim egzekucję. No i kiedy go dopytywano właśnie, co rozumie pod tym sformułowaniem czołowe warstwy inteligencji, no to tutaj wymienił właściwie na drugim miejscu po właśnie arystokracji, powiedzmy urzędnikach, duchowieństwo. To był jeden z głównych celów. A później, kilka miesięcy później, w listopadzie 1939 roku, kiedy formułowano taki plan działania członków hitlerowskiej partii NSDAP właśnie na podbitych ziemiach polskich, to jednym z tych punktów, co było takie bardzo charakterystyczne, należy za wszelką cenę odciąć Polaków od wpływu na nich miejscowego duchowieństwa katolickiego. No to dzisiaj brzmi dosyć znajomo, takie postulaty, ale warto pamiętać, kto je postawił w historii, w zasadzie, no nawet nie pierwszy, bo to już i wcześniej, w czasie zawodów było, ale w czasie właśnie II wojny światowej. Wiedzieli doskonale Niemcy, że jeśli odetną ludność polską od wpływu księży, wtedy łatwiej sobie będzie z ludnością polską poradzić i doprowadzić do jej wynarodowienia, a w znacznej części do eksterminacji.
Czy wśród tych postaci, wśród tych błogosławionych męczenników II wojny światowej są właśnie postacie związane z Podlasiem, ze wschodnim Mazowszem, z naszą ziemią?
Oczywiście w gronie tych 108 męczenników czasu II wojny światowej są także i postaci związane z naszą ziemią. Czy to przez miejsce urodzenia, czy przez miejsce posługi, także w jednym przypadku przez miejsce męczeństwa, męczeńskiej śmierci. Żeby tak przyszło, bo żeby można było właściwie oddzielny reportaż nagrać, więc ci, którzy pochodzą tutaj z naszej ziemi, mamy ich trzech kapłanów. Jest to błogosławiony Edward Grzymała, pochodzący z parafii Sadowny, urodzony w Kołodziążu w 1906 roku, w kościele sadowieńskim, kilka dni później ochrzczony na początku października. Później kształcił się w Warszawie, we Włocławku, tam wyświęcony na kapłana i jako właśnie ksiądz diecezji włocławskiej, bardzo zdolny, z wykształcenia kanonista, zamiłowania biblista, mianowany w bardzo młodym wieku zarządcą już po wybuchu II wojny światowej północnej części diecezji włocławskiej jako wikariusz generalny, no i z tego powodu aresztowany. Tamte ziemie były wcielone bezpośrednio do Rzeszy, więc tam było prześladowanie o wiele większe niż tutaj na naszych terenach. Aresztowany w 1940 roku w Matki Bożej Częstochowskiej i wywieziony ostatecznie do obozu w Dachau. Tam dotrwał do 1942 roku i następnie zginął w tak zwanym transporcie inwalidów, czyli wywieziony, nie wiemy czy na trasie, czy już w samym miejscu docelowym, jakim był zamek Hartheim pod Linzem na terenie dzisiejszej Austrii. Zginął 10 sierpnia 1942 roku. Kolejnym był błogosławiony ksiądz Zygmunt Sajna, pochodzący z parafii Huszew, diecezji siedleckiej, konkretnie przynajmniej mieszkał przez pewien czas w Mielnikach tejże parafii. Był z kolei kapłanem archidiecezji warszawskiej. Pierwszym jego wikariatem, miejscem usługi kapłańskiej była parafia Jadów. Tam był króciutko, tylko kilka miesięcy. A ostatnim miejscem to probostwo w Górze Kalwarii. I tam z Góry Kalwarii za kazanie, w którym podnosił na duchu swoich wiernych 11 listopada 1939 roku, aresztowany przez Niemców, uwięziony i ostatecznie rozstrzelany w lesie palmirskim. W Palmirach tam to miejsce oznakowane jego pochówku prawdopodobnego pozostaje do dnia dzisiejszego. I trzecim jest błogosławiony ksiądz Władysław Maćkowiak, pochodzący z parafii drohiczyńskiej, urodzony we wsi Sytki. W miejscu jego domu rodzinnego stoi dzisiaj krzyż, ochrzczony w katedrze obecnej drohiczyńskiej, więc również chcielnicę można zobaczyć. Był kapłanem diecezji, wtedy już archidiecezji wileńskiej, wyświęcony kapłana w 1939 roku w czerwcu, zaledwie po kilku miesiącach od otrzymania święceń. Wybucha II wojna światowa, pracuje jako wikariusz wikaźni, to już na granicy z Łotwą, wtedy na granicy Rzeczpospolitej z Łotwą, dzisiaj granica białorusko-łotewska, i tam za nauczanie dzieci religii, więc może być parson katechetów, uwięziony przez Niemców i zamordowany 4 marca 1942 roku w lesie pod Berezweczem, jako właśnie jeden z męczenników z Berezwecza. Zginął wraz z innymi jeszcze kapłanami wśród tych męczenników Berezwecza wyniesionych na ołtarze i z błogosławionym Mieczysław Bochatkiewicz, pochodzący z Wileńszczyzny, kapłan diecezji pińskiej, który przed wojną tutaj na naszych terenach, w Drohiczynie konkretnie, był wychowawcą, prefektem w niższym seminarium duchownym w Drohiczynie. Bardzo ciekawa postać, no ale właśnie też za tą gorliwość kapłańską, aresztowany przez Niemców, akurat w rodzinnych stronach, gdy przebywał na Wileńszczyźnie w czasie II wojny światowej, również właśnie zginął z księdzem Maćkowiakiem 4 marca, jak wspomniałem, 1942 roku. Z naszą ziemią jeszcze związani z kolei przez miejsce posługi są ksiądz błogosławiony Michał Woźniak, kapłan archidiecezji warszawskiej, pochodzący z Pęcic pod Warszawą. Na naszym terenie był proboszczem w Kamionnie, w czasie kiedy ona obejmowała jeszcze dzisiejszy parafię Łochów, Ostrówek, Jeżyska, Budziska przez 3 zaledwie lata, ale wspominany jeszcze przez dziesiątki lat i jednocześnie też dziekan Jadowski. No człowiek też niesamowity w pamięci ludzkiej po 70 latach jeszcze. Jego sylwetka, jego postać była ciągle żywa, jako taki właśnie niezwykle gorliwy. Zresztą ten, który odbudował kościół w Kamionie istniejący do dnia dzisiejszego i później przeniesiony do Kutna. Tam w Kutnie nie chciał porzucić swoich parafian, mimo że już mu skierowano, żeby uciekał z parafii. Wiedział, że póki są wierni, on pozostanie. Aresztowany z kolei na początku października 1941 roku i wywieziony w 1942 roku do obozu w Dachau. Tam zginął 16 maja 1942 roku. Tu taka no, ciekawostka, dotychczas uważano, że jego prochy po prostu zostały no, zniszczone. Natomiast okazało się dosłownie 1 maja, akurat niemieckie Stowarzyszenie Męczenników z Dachau podało do wiadomości, że odnaleziono urnę z jego prochami. Okazało się, że jego ciało zostało spalone w krematorium nieobozowym, a w krematorium miejskim w Monachium i stąd ona się zachowała. I wreszcie błogosławiony Antoni Besztabarowski, który pochodził z Podlasia, otóż z diecezji białostockiej, z parafii Suraż, natomiast był proboszczem i dziekanem bierskim od 1927 roku. Bardzo dany już pasterz, szczególnie wspierał akcję katolicką, tercjarstwo, właśnie te grupy. Kiedy wybuchła II wojna światowa, no to w czasach okupacji sowieckiej wspierał tych wywożonych na Syberię, wysyłał im paczki, organizował taką całą akcję, w ich intencji mszę świętą odprawiał. Natomiast kiedy Niemcy weszli, no on zarządzał całą tą zachodnią częścią diecezji pińskiej, a więc cały ten obszar diecezji drohiczyńskiej, który wcześniej podlegał biskupom pińskim, to właśnie tu był, można powiedzieć, zwierzchnikiem Antoni Besztabarowski. No i zginął właśnie jako ten podtrzymujący na duchu swoich wiernych. Został aresztowany wraz z całą grupą mieszkańców Bielska, jeszcze z dwoma innymi kapłanami i rozstrzelany podczas mordu w lesie Pilickim. To był 15 lipca, data nieprzypadkowa, rocznica bitwy pod Grunwaldem, klęski krzyżaków Niemców. I właśnie w tym lesie Pilickim w 1943 roku, tuż po tej masakrze, pogrzebany w mogile zbiorowej, później jego doczesne szczątki przeniesiono na cmentarz bielski już po wojnie, a od 2000 roku jego relikwie już spoczywają w bocznym ołtarzu Bazyliki Bielskiej. Jest to jeden z nielicznych tych 108 męczenników, których relikwie się zachowały i to w całości. Tak się właśnie przedstawia ta grupa kapłanów pochodzących tutaj, związanych z naszą ziemią, wyniesionych na ołtarze w tym gronie 108 męczenników.
A czy właśnie w tej grupie 108 męczenników wśród osób pochodzących z naszych terenów znajdzie się jakaś kobieta?
No akurat wśród pochodzących nie, ale pracujących tak. Jest to siostra zakonna, błogosławiona, no tych imion to wiele się wymienia, Maria Marta Kazimiera Wołowska. Maria to zakonne imię i ma to, natomiast Kazimiera właśnie to jest jej chrzcielne, pochodziła z Lublina w katedrze lubelskiej, ochrzczona, tam zresztą też jej wizerunek można zobaczyć. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek i zginęła w czasie II wojny światowej w Słonimie, czy w Słomimie, bo i tak nazwę tego miasta się odmienia, i zginęła za to, że pomagała Żydom. Rozstrzelana 19 grudnia 1942 roku na górze Piotra Lewickiej pod miastem, wraz jeszcze z drugą współsiostrą Ewą Nojszewską, też wyniesioną na ołtarze, pierwszą polską lekarką wyniesioną na ołtarze. Warto pamiętać, natomiast błogosławiona Marta Wołowska w jaki sposób jest związana z naszą ziemią. Przez kilka lat była przełożoną klasztoru Sióstr Niepokalanek w Wirowie. Tutaj był klasztor, zresztą było kilka tam zgromadzeń, właśnie przez kilkanaście lat przed wojną Siostry Niepokalanki właśnie w Wirowie miały swoją placówkę i prowadziły szkołę, seminarium nauczycielskie, i właśnie dyrektorką tego seminarium nauczycielskiego była błogosławiona Marta Wołowska, i z tego seminarium wyszedł cały zastęp nauczycieli z ziemi przede wszystkim sokołowskiej pochodzących, ale później pracujących na różnych terenach Polski, a więc no jest tutaj bliska naszym terenom, bliska naszej ziemi właśnie ta postać, bardzo zresztą niesamowita, na szczęście posługiwała na Wołyniu. W Wirowie miała takie, wtedy jakby taki trudny okres i dla tego klasztoru, i dla tej szkoły z różnych powodów, no ale właśnie przez ten jej pobyt jest także naszą błogosławioną.
A jakie przesłanie daje nam Kościół przez wyniesienie na ołtarze 108 właśnie męczenników II wojny światowej?
Jakie przesłanie? No to jest podstawowa właściwie no, myśl i wyraz kultu męczenników. Męczenników wspominamy, a więc przypatrujemy się ich życiu, no i próbujemy, na ile to oczywiście jest możliwe, bo to zależy też od epoki, próbujemy z nich brać przykład. Tu właśnie z każdej z tych postaci, nawet właśnie tu z naszymi ziemiami związanych, no to właśnie coś można w tej sylwetce znaleźć, takiego ponadczasowego i ponadstanowego, gdzie właśnie możemy się od nich uczyć, a więc poznawanie życia, wspominanie ich, no konkretnie właśnie, czy to w dniu męczeństwa, czyli narodzenia dla nieba, czy też w tym wspólnym dniu wspomnienia akurat liturgicznego, które zostało ustanowione na dzień 12 czerwca, czyli na Wigilię wyniesienia ich wszystkich na ołtarze. No i też mamy ich czcić jako orędowników, wzywać ich wstawiennictwa. Trochę tak może też tego nie doceniamy, a naprawdę ci męczennicy po to są nam dani, po to są wyniesieni na ołtarze, beatyfikowani, bo niebo i tak jest dla nich otwarte przez to męczeństwo. Natomiast ta beatyfikacja była dla nas, po to, żebyśmy my właśnie mieli te przykłady do naśladowania i byśmy właśnie wzywali ich jako orędowników w różnych naszych potrzebach, w naszych trudnościach, i takich duchowych, i takich często zewnętrznych, cielesnych. Ja znam konkretne przykłady, akurat Michała Woźniaka, gdzie wierni z parafii Kamionna wzywają jego wstawiennictwa i jest konkretne świadectwo uzdrowienia za jego wstawiennictwem, jego i oczywiście wszystkich 108 męczenników. A więc no, wzywajmy ich, oni naprawdę są nam po to dani, żebyśmy ich wzywali, bo oni chcą nam pomagać, tylko trzeba jeszcze, byśmy my tej pomocy wzywali. Bo oni w tych różnych sytuacjach są właśnie przykładem tego, że jednak dobro ostatecznie zwycięża. I chciałbym to zakończyć, to nasze spotkanie, słowami, które zostały zawarte w tym dokumencie beatyfikacyjnym, wydanym przez świętego Jana Pawła II i, zaznaczmy, wygłoszonym na placu dzisiaj Piłsudskiego, a dawniej zwanego czasem komunistycznym placem zwycięstwa. Więc to też jest dla nas pewien znak. Nawet ta dawna nazwa z czasów komunistycznych właśnie, że to właśnie na tym miejscu ogłaszane jest zwycięstwo tych, którzy służyli Panu Bogu. Uczniowie Jezusa Chrystusa, pisze święty Jan Paweł II, przez znoszenie udręk, trudności, prześladowań, głodu, nagości, a nawet nie unikając śmierci dla Jego miłości, mogą odnieść pełne zwycięstwo. Męczennicy, którzy ofiarowali życie ziemskie dla swego Pana, bez wątpienia stali się zwycięzcami, osiągnęli koronę nieśmiertelności i chwałę błogosławionych. Do tego chwalebnego zastępu świadków należy 108 czcigodnych sług Bożych, pasterzy, synów i córek Kościoła w Polsce, którzy przez złożenie najwyższej ofiary dali świadectwo boskiemu Odkupicielowi, który powiedział: tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę i wyznam imię jego przed moim Ojcem i jego aniołami.